ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Pociągnął za klamkę. Jego oczom ukazał się widok, którego nie chce zobaczyć żaden rodzic.
Trzy ciała z ranami postrzałowymi nie dają żadnego znaku życia.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Kamil przyszedł i śpiewa z szanty cały czas. Gdzie byłeś?
No ja byłem na żaglach, więc zdecydowanie cały czas szanty jeszcze tam w głowie jakoś szumią. Ale tu sceny zbrodni w radiu RMF FM, zupełnie inny klimat. Dziś sprawy kryminalne, o których było szczególnie głośno w minione wakacje.
A ten czas dopisał ostatni rozdział w historii jednego z najbardziej poszukiwanych Polaków, a zarazem historii morderczej wakacyjnej nocy we wsi Borowce. Już za moment sprawa potrójnego mordercy. Sprawa bratobójcy przede wszystkim, Jacka Jaworka.
A później historia ze stanu Indiana. Dosłownie kilka dni temu nastąpił w niej długo oczekiwany przełom. Ta krwawa tajemnica czekała na wyjaśnienie aż 31 lat. Dzisiaj koszmar minionego lata w RMF FM.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Dziś zajmujemy się koszmarem minionego lata, więc musimy zająć się najgłośniejszą sprawą kryminalną minionych wakacji.
Na pewno najgłośniejszą w Polsce. Jest 19 lipca 2024 rok, piątek. Dąbrowa Zielona. Przypadkowy przechodzień na tak zwanych terenach rekreacyjnych odnajduje zwłoki z raną postrzałową głowy.
Około południa w mediach pojawia się nieprawdopodobna informacja. Denat to być może poszukiwany od 3 lat Jacek Jaworek.
Jak zginął? Dlaczego właśnie teraz? Co działo się z nim przez te 3 lata? Na portalach, w prasie, radiu, w telewizji jest więcej pytań niż odpowiedzi. Prześledźmy więc kolejne doniesienia.
Policja z wykrywaczem metalu przeszukuje teren. Szukają łuski od naboju. To mogłoby potwierdzić, czy Jaworek zginął w miejscu odnalezienia zwłok. Nie udało się jej odnaleźć w piątek. Przeszukanie terenu zarządzono także następnego dnia.
Ale pojawiła się hipoteza. Albo został zastrzelony i ten ktoś postarał się o zatarcie śladów i usunął łuskę, albo mężczyzna zginął w innym miejscu i na ten teren po prostu podrzucono jego ciało.
Śledczy próbują dotrzeć do nagrań z kamery na pobliskim maszcie. Prawdopodobnie ta od miesięcy nie działa, jednak trzeba potwierdzić to ponad wszelką wątpliwość. Być może nagrała zabójca Jaworka albo kogoś, kto podrzucił tu jego ciało.
Do mediów docierają kolejne ustalenia. Mężczyzna znaleziony na terenach rekreacyjnych Dąbrowy Zielonej prawdopodobnie sam odebrał sobie życie.
Kiedy? Ze wstępnych ustaleń wynika, że około kilkunastu godzin wcześniej, a więc w nocy z czwartku na piątek. Czy był to jego wybór? Czy do targnięcia się na własne życie został w jakiś sposób nakłoniony albo zmuszony?
Kolejna informacja. O tym, że jest to Jacek Jaworek, świadczyć ma kaliber broni, z której został pozbawiony życia. Kaliber jest taki sam, jak ten, z którego zginęły 3 lata wcześniej jego ofiary. Czy ktoś użył dokładnie tej samej broni, a może to sam Jacek Jaworek pociągnął za spust także teraz?
Prokuratura ponad wszelką wątpliwość potwierdziła. Odnalezione ciało to poszukiwany Jaworek. Ta informacja trafiła na pierwsze strony portali i gazet, na paski telewizji informacyjnych i oczywiście do faktów RMF FM.
Rzecznik prokuratury informuje, że z sekcji zwłok wynika, iż przyczyną śmierci mężczyzny były obrażenia głowy powstałe na skutek jednokrotnego postrzelenia z broni palnej. Żadnych innych obrażeń czy śladów, które mogłyby sugerować, że doszło do jakiejś szamotaniny, czy że do śmierci przyczyniły się jakieś osoby trzecie. W skrócie, jeden strzał, prawdopodobnie samobójstwo.
Do sieci wyciekły zdjęcia. Internauci dopatrzyli się na nich siniaków, nawet złamanego nosa. Zaczyna krążyć hipoteza, że Jaworek został przez kogoś pobity przed śmiercią, że został zmuszony do samobójstwa. Śledczy badają ten wątek.
Kluczowe pytanie. Jeśli popełnił samobójstwo, to gdzie się przez te 3 lata, gdy był jedną z najbardziej poszukiwanych osób, gdzie się ukrywał? Czy miał tu gdzieś samotnie, szałas, zadekował się w jakimś opuszczonym domu? Jak przetrwał tyle czasu?
Gdyby robił tu zakupy, ktoś ze sprzedawców lub klientów musiał go rozpoznać. W tej okolicy wszyscy go znali. I nie tylko w okolicy. Jego wizerunek był rozpowszechniony we wszystkich mediach.
Do tego nie doszło, ergo musiał mu ktoś przez cały ten czas pomagać. Próbowano ustalić, gdzie się ukrywał. Prawdopodobnie gdzieś w pobliżu Dąbrowy Zielonej. Denat miał na stopach gumowe klapki. No nie są to buty do długich marszów.
I znowu wątpliwość. No chyba, że Jacek Jaworek popełnił samobójstwo, ale nie w miejscu odnalezienia jego ciała. Może ktoś je w to miejsce podrzucił, aby zostało odnalezione, ale aby miejsce, w którym spędził 3 lata, pozostało tajemnicą.
Musiał mieć tam dobre warunki. Mężczyzna był gładko ogolony, miał starannie przystrzyżone włosy. Jego ubranie było czyste. Na pewno tak nie wygląda ktoś, kto ukrywa się po lasach i pustostanach.
Wytypowano więc kilka domów w rejonie Dąbrowy Zielonej. Jeden z nich okazał się strzałem w dziesiątkę. W samym centrum Dąbrowy Zielonej, niemal na wprost kościoła, w parterowym niewielkim domku, funkcjonariusze natrafili na ubrania i inne przedmioty osobiste, które należały do Jacka Jaworka. Między innymi jego laptop.
To właśnie tu się musiał ukrywać. Co najmniej przez 9 miesięcy, może dłużej. Może od początku jego poszukiwań. W domu, w którym mieszkała, jak się wydawało samotnie, ciotka Jacka Jaworka, Teresa D. Kobieta ma obecnie 74 lata.
3 tygodnie po odnalezieniu ciała Jaworka, 9 sierpnia, Sąd Rejonowy w Częstochowie zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące Teresy D. Do sądu trafiła w kajdankach z zarzutami utrudniania postępowania karnego i ukrywania poszukiwanego przestępcy.
Z nieoficjalnych jeszcze ustaleń wynika, że kobieta potwierdziła, że u niej mieszkał, ale odmówiła informacji, czy jeszcze ktoś był zaangażowany w pomoc poszukiwanemu. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.
Wydaje się nieprawdopodobne, że komuś, kto dokonał bestialskiej zbrodni najbliższych, schronienie dała ciotka. Czy sama nie obawiała się o swoje życie?
No właśnie, za moment. Przypomnijmy te wstrząsające okoliczności zbrodni z 2021 roku.
Borowce w Śląskiem to niewielka wioska pod Częstochową. Niespełna 100 mieszkańców. Taka, gdzie wszyscy się znają, wszyscy wszystko o sobie wiedzą. To tu przed 3 laty doszło do szokującej zbrodni.
Jest noc z 9 na 10 lipca 2021 roku. Jacek Jaworek ma 52 lata. Wrócił właśnie z ogniska. Spożywał alkohol. Świadkowie mówią, że do domu wrócił pijany.
Sięga po swoją broń palną. Pistolet Browning kaliber 7,65 mm. Rozpoczyna się egzekucja, choć bardziej przypomina to rzeź. Dom w Borowcach zmienia się w krwawą łaźnię. Masakrę, jak piszą o tym później portale.
Jego głównym celem jest jego brat Janusz. Między braćmi od dawna narastał konflikt. Chodziło o podział majątku, jaki pozostawił synom ich zmarły ojciec.
Jacek staje na wprost swojego brata. Wymierza broń i naciska spust. Raz za razem wystrzelił 7 kul.
Jego bratowa Justyna, przerażona tym, co zrobił, schroniła się w sąsiednim pokoju. Trzymała drzwi, żeby nie mógł ich sforsować. Drżącymi rękami sięgnęła po telefon. Zadzwoniła na policję.
Funkcjonariusze dotarli na miejsce po 27 minutach od zgłoszenia. Jak sądzili, kolejnej awantury domowej. W tym domu jednak nie słychać było żadnej awantury. Panowała cisza. Śmiertelna cisza.
Co działo się tuż po tym zgłoszeniu telefonicznym? Jacek Jaworek wcisnął rękę z pistoletem w szparę między drzwiami a framugą. Krzyczał do kobiety: będziesz następna, będziesz następna.
Wystrzelił prawdopodobnie na oślep przez drzwi. Jedna z kul trafiła Justynę. Postrzał okazał się śmiertelny.
Wszystko wskazuje na to, że drzwi pomagał mamie trzymać jeden z jej synów, 17-letni Jakub. Niestety jego wujek trafił 2-krotnie.
Nie tylko wujek, ale także ojciec chrzestny. Jacek Jaworek trzymał maleńkiego Kubę do chrztu. Miał być dla niego wzorem, opiekunem, a teraz okazał się mordercą.
10 kul. Potrójne zabójstwo. Dziś wiemy, że mogło być poczwórne. W domu był również młodszy z synów Janusza i Teresy, Gianni. Słysząc strzały i krzyki, schował się w jednej z szaf.
Gdy nadarzyła się sposobność, ostrożnie otworzył drzwi, dobiegł do najbliższego okna i przez nie wydostał się z domu. Domu, który przez tyle lat był dla niego najbezpieczniejszym miejscem na ziemi. Tej nocy, za sprawą wujka, zmienił się w dom z koszmarów.
I właśnie do tego domu z koszmarów przybyła policja. Sprawdzają ostrożnie pomieszczenia. Trzy ciała. Wszystkie z ranami postrzałowymi. Nie dają żadnego znaku życia.
Szybko ustalono, że to właściciele domu, para 44-latków i ich nastoletni syn. Drugi z synów, 13-latek, jak się okazało, schronił się u mieszkającej w pobliżu rodziny.
Dzięki jego wstrząsającej relacji od razu znany był sprawca.
Mija 40 minut od potrójnego morderstwa. Policjanci zarządzają blokadę okolicznych dróg. Rozpoczyna się jedno z największych poszukiwań podejrzanego.
Wszystko wskazuje na to, że nie zaplanował on ucieczki. Opuścił dom w popłochu, w pośpiechu. W swoim pokoju zostawił dokumenty, zostawił pieniądze. Znaleziono około 30 tysięcy złotych w gotówce.
Nie wziął także ze sobą leków, chorował przewlekle. Musiał je regularnie zażywać.
Wydawało się, że złapanie go to więc kwestia godzin, najwyżej dni. No ale kolejne dni mijają i wciąż trwa akcja poszukiwania mężczyzny.
W Borowcach zjawiło się ponad 200 policjantów z województwa śląskiego, ale także z dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego i świętokrzyskiego.
Pojawili się także niemieccy policjanci z psami tropiącymi, tak zwanymi psami saksońskimi. Potrafią one odnaleźć zapach poszukiwanego nawet kilkanaście dni później. I wracamy do potrójnego morderstwa w jednym z domów w Borowcach. Kilkanaście strzałów, 10 celnych, 3 ofiary, no i wytypowany niemal od razu podejrzany. Liczne ślady na miejscu zbrodni i zeznania Gianniego, najmłodszego syna zamordowanej rodziny.
Jacek Piotr Jaworek urodził się 21 maja 69 roku w Częstochowie. Utrzymywał się z pracy w zawodzie budowlańca. Pracował głównie za granicą. Miał kontrakty w Niemczech, we Włoszech, a także Szwajcarii.
Kiedy wybuchła pandemia, wrócił do Polski i tu dopadła go przeszłość. W marcu 2021 roku został aresztowany na 3 miesiące. Powód? Uchylanie się od płacenia alimentów. Z żoną się rozwiódł, mieli trójkę dzieci.
Wyszedł z więzienia w czerwcu 2021 roku, ale nie wrócił do mieszkania w Błesznie w Częstochowie. Trafił pod dach swojego rodzinnego domu, choć wówczas był to już dom, w którym mieszkał jego młodszy brat z rodziną.
Janusz wiedział, że po wyjściu z zakrad Jacek nie ma się gdzie podziać. Gdyby wiedział, że miesiąc później ta decyzja o przyjęciu brata pod dach okaże się największym błędem, dosłownie śmiertelnym.
Jacek próbował w rodzinnej miejscowości układać sobie życie. Zarejestrował się w Urzędzie Pracy w Częstochowie jako bezrobotny. Z jego doświadczeniem szybko otrzymał oferty pracy. Pierwszą odrzucił, drugą dostał 8 lipca, tuż przed potrójnym morderstwem.
We wsi Borowce wydaje się, że wszyscy wiedzieli, że między braćmi istnieje konflikt o ten dom, o podział majątku po zmarłym ojcu. Żaden z braci nie był do końca zadowolony, ale zdaniem sąsiadów to przede wszystkim Jacek domagał się większej części spadku.
Często dochodziło do awantur. We wsi szybko zyskał opinię porywczego, wręcz agresywnego, zwłaszcza wobec swojej rodziny. Ale że był zdolny do morderstwa, nikt nie mógł w to uwierzyć.
Przez kolejne dni po tej tragedii mówiło się wciąż tylko o niej, że to właśnie narastający zatarg o spadek miał być główną przyczyną tragedii. Do tego wieczorem 9 lipca 2021 roku Jacek Jaworek sporo wypił.
Znany był w okolicy z tego, że ma broń palną. Chadzał z nią do lasu po prostu postrzelać. Pod wpływem trunków i emocji, jak powtarzali mieszkańcy Borowców, postanowił jej użyć w rodzinnym domu.
Wróćmy do chwili, gdy na scenie zbrodni pojawiła się policja. Wtedy ruszyły poszukiwania. Wspomniana przez nas blokada dróg nie przyniosła żadnego skutku. Przyjęto, że Jacek Jaworek uciekł i ukrywa się gdzieś w okolicy. Przepytano ponad 100 świadków, oczywiście przede wszystkim najbliższych, no i dalszych krewnych.
Przeszukano wieś Borowce, także okolice. Obszar w promieniu 30 kilometrów. Oczywiście z zachowaniem środków ostrożności. W końcu poszukiwany jest uzbrojony i niebezpieczny mężczyzna.
Media publikują wizerunek podejrzanego. Wzrost 170, może 180 cm, wiek 53 lata, tęga budowa ciała, owalna twarz, włosy krótkie, jasne. W noc morderstwa ubrany był prawdopodobnie w granatowe dżinsy, granatową koszulę z krótkim rękawem. Mógł mieć ze sobą jasną kurtkę albo jakąś bluzę.
Jak się zdaje, po 10 lipca nikt go jednak nie widział. Psy tropiące nie odnalazły mordercy. Może dlatego, że tuż po potrójnym morderstwie nad Borowcami przeszła nawałnica. Uznano, że deszcz zatarł ewentualne ważne ślady.
Borowce leżą pośród lasów, trudny teren, gęsto zarośnięty, do tego podmokły. Łatwo się w nim ukryć, łatwo zmylić pogoń. Liczono na patrole z powietrza, helikoptery i drony. Jednak nie wykryły żadnej podejrzanej postaci w okolicy.
Kilka razy sprawdzano domostwa znajomych i bliskich, którzy mogli mu dać schronienie. Gdy poszukiwania nie przyniosły skutków, kolejna hipoteza. Jako że ostatnie lata spędził na budowach w Europie, uznano, że prawdopodobnie opuścił Polskę i ukrywa się gdzieś w dobrze znanych sobie Niemczech, może we Włoszech, a może właśnie unika znanych sobie państw i ukrywa się w innym kraju.
Za Jackiem Jaworkiem wystawiono list gończy, także europejski nakaz aresztowania i tak zwaną czerwoną notę Interpolu. Wkrótce znalazł się w przestępczym top 50, czyli w czołówce najbardziej poszukiwanych ludzi w Europie.
Wyznaczono również 20 tysięcy złotych nagrody za pomoc w ujęciu Jaworka. Jednak kolejne tygodnie i miesiące nie przyniosły żadnych tropów zagranicznych. Zaczęto więc przekonywać się do kolejnej hipotezy. Jacek Jaworek po tym morderstwie mógł popełnić samobójstwo. Zakładano, że jego ciało znajduje się gdzieś w okolicznych lasach.
I znów musimy wspomnieć o tej nawałnicy, która przeszła przez okolice tuż po potrójnym morderstwie w Borowcach. Trąba powietrzna połamała i wywróciła wiele drzew. Przez wiele miesięcy tego obszaru nie przeczesywano, bo stanowił realne zagrożenie dla ludzi. Dopiero po tym, jak leśnicy usunęli niebezpieczne drzewa, sprawdzono i ten teren.
Jeden ze znanych jasnowidzów miał wizję, że poszukiwany mężczyzna wszedł do stawu. Wskazał okolice miejscowości. O ile dobrze pamiętam tę wizję, to była wieś Poraj. Skupiono się na odnalezieniu zwłok.
Jak się domyślacie, skutek był żaden. No więc czerwiec 22. Niemal rok po morderstwie w Borowcach katowicka policja publikuje serię wizerunków Jacka Jaworka. Jak mógłby wyglądać, gdyby przytył, gdyby zeszczuplał, zapuścił włosy, no po prostu gdyby zmienił swój wygląd.
Kolejne przeszukania ruszyły w listopadzie 22 roku. Wytypowano obszar o powierzchni aż 3000 hektarów. Przeczesywało go 650 osób. Policja, Wojska Obrony Terytorialnej, Straż Pożarna, Straż Leśna, nawet GoPro-wcy.
Przez ostatnich kilka lat regularnie prasa i portale stawiały pytania, czy Jacek Jaworek żyje. Wygląda na to, że śledczy za równie prawdopodobne uznali dwie hipotezy, że morderca ukrywa się za granicą lub że nie żyje i jego ciało w końcu uda się znaleźć gdzieś w okolicy najbliższej, na Śląsku.
Dlatego gdy w październiku 2023 roku w lasach w pobliżu miejscowości Żuraw natrafiono na zwłoki mężczyzny, po okolicy rozeszła się lotem błyskawicy plotka, że może być to Jacek Jaworek. Oczywiście śledczy porównali materiał genetyczny. Jednak z DNA wynikało jednoznacznie, że denat nie może być Jaworkiem.
Po tym chyba już nikt nie spodziewał się, że zwłoki Jacka Jaworka naprawdę uda się znaleźć, a już na pewno, że nie będzie to ciało w znacznym stopniu rozkładu. Wszystko wskazuje na to, że Jacek Jaworek rzeczywiście popełnił samobójstwo, jak zakładała jedna z hipotez. Jednak dopiero po 3 latach ukrywania się, i to w domu swojej ciotki, i to w najbliższej okolicy. Jak w wielu sprawach kryminalnych, najciemniej znów pod latarnią.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Teraz zajmiemy się nierozwiązaną przez ponad 31 lat sprawą, w której przełom nastąpił dosłownie kilka dni temu.
Ale jak to wielokrotnie powtarzamy, jak to u nas po kolei.
Przenosimy się do roku 93, dokładnie do Indianapolis. Właśnie tutaj mieszkała i pracowała 19-letnia studentka sztuki, Carmen Van Haas. Uwielbiała eksperymentować, tworząc swoje ołówkowe szkice. Bujne loki nastolatki przyciągały zapewne spojrzenia wielu kolegów. Cieszyła się sporą popularnością, ale jej serce było już zajęte.
Dodajmy, że uwielbiała nie tylko sztukę, ale i zwierzęta. Dziewczyna przejęta losem napotykanych bezpańskich swoich kotów, przygarniała je do siebie. Carmen łączyła też bardzo silna relacja z 6 lat młodszym bratem. Starsza siostra była dla chłopaka wzorem. Dziewczyna dorabiała też jako kelnerka w popularnej sieci restauracji serwujących pizzę.
22 maja 1993 roku. Zimny, deszczowy wieczór. Tego dnia Carmen Van Haas razem z najmłodszym, 3-letnim bratem i tatą Jamesem pojechała do szpitala, by odwiedzić chorą babcię. Po około godzinnym spotkaniu dziewczyna wyruszyła samochodem do swojego mieszkania przy Harcourt Road.
Czekały ją na jakieś 32 km jazdy w bardzo, wspomnieliśmy, wymagających warunkach. James martwił się o swoją córkę, dlatego prosił ją, by spędziła tę noc w domu rodzinnym. Jednak nastolatka, bardzo sumienna, zdecydowanie odmówiła. Następnego dnia wypadała jej zmiana w pizzerii i przed nią musiała jeszcze wyprać swój fartuch kelnerski.
Około 23:00 19-latka zaparkowała samochód pod oknem swojego mieszkania wynajmowanego razem z partnerem. Tego dnia wyjątkowo nikt na nią nie czekał w środku, bo jej chłopak musiał wyjechać na tydzień z miasta.
Ku zaskoczeniu menedżera restauracji, Carmen nie pojawiła się we wtorek na swojej zmianie. To do niej było zupełnie niepodobne. Nawet w ostatniej chwili nie uprzedziła szefostwa o swojej nieobecności. Dziewczyna nie przyszła do pracy również kolejnego dnia. Tej czerwonej flagi menedżer restauracji nie mógł już zlekceważyć, dlatego zadzwonił do taty Carmen, aby dowiedzieć się, co dzieje się z tą studentką.
Telefon z pizzerii zszokował pana Van Haasa. Nie miał pojęcia, co dzieje się z jego córką. Mężczyzna niezwłocznie pojechał do kompleksu mieszkaniowego przy 8200 Harcourt Road. Około 19:00 wszedł na trzecie piętro. Dostrzegł na drzwiach wejściowych do lokalu Carmen kartkę z upomnieniem od zarządcy budynku. W notatce zwracano uwagę na ogromny hałas wydobywający się z mieszkania studentki w trakcie ciszy nocnej.
Van Haas zapukał do drzwi, ale odpowiedziała mu tylko głucha cisza. Postanowił więc pociągnąć za klamkę. Wtedy jego oczom ukazał się widok, którego nie chce zobaczyć żaden rodzic. Na podłodze wśród butelek po piwie i innych śmieci, w kałuży krwi, tuż obok łóżka leżało na plecach nagie ciało Carmen.
19-letnia studentka sztuki została zamordowana w mieszkaniu, które wynajmowała ze swoim chłopakiem.
Pogrzeb Carmen odbył się 29 marca 1993 roku. Na jej nagrobku widnieje serce, które oplatają kwiaty. James Van Haas podczas pogrzebu córki otrzymał wiadomość, że jego mama, którą razem z dziećmi odwiedzili feralnego 22 marca, właśnie zmarła. Ogrom nieszczęścia, który spadł na tę rodzinę, był nie do opisania.
Sekcja zwłok Carmen wskazała na wielką brutalność zabójcy. Dziewczynę dźgnięto 61 razy. Poraniona została głowa, twarz, całe ciało. Prawdopodobne narzędzie zbrodni to nóż albo śrubokręt. Nastolatkę wykorzystano seksualnie. Zamek do drzwi mieszkania nie nosił śladów włamania. Na miejscu zbrodni zabezpieczono ślady z butelek po piwie i opakowaniu po jedzeniu typu fast food. Meble w mieszkaniu były poprzewracane, ubrania porozrzucane po podłodze.
Śledczy próbowali odtworzyć wydarzenia, do których doszło w noc śmierci Carmen Van Haas. Według relacji świadków 22 marca po 23:00 dziewczynie w drodze na trzecie piętro, gdzie wynajmowała mieszkanie, towarzyszył jakiś mężczyzna.
Rozmawiali, śmiali się, to wskazuje na to, że musieli się znać.
2 godziny później sąsiad zajmujący lokal pod Carmen usłyszał głośny kobiecy krzyk: "Zejdź ze mnie!", po którym nastąpiło 30 minut przeraźliwej szamotaniny. Na koniec mężczyzna trzasnął drzwiami wejściowymi i szybko zbiegł po schodach. Po tym nastąpiła cisza.
Co znamienne, sąsiedzi, którzy słyszeli te niepokojące wydarzenia, nie zadzwonili na policję, ale już o poranku poskarżyli się zarządcy osiedla w sprawie łamania ciszy nocnej. Stąd wspomniana notatka na drzwiach do mieszkania Carmen.
Pierwszym naturalnym podejrzanym w tej sprawie stał się oczywiście partner dziewczyny. Oficjalnie nie było go tego dnia w mieszkaniu, które wynajmował razem z nią, ale mógł przecież wrócić wcześniej, a między parą mogła wywiązać się jakaś tragiczna w skutkach kłótnia. Jednak chłopaka szybko wykluczono z kręgu podejrzanych, jego alibi było mocne. Następnie śledczy skupili się na wcześniejszej sympatii Carmen. Mężczyzna zwrócił na siebie uwagę detektywów bardzo nerwowym zachowaniem.
I ten trop okazał się drogą donikąd, za sprawą kolejnego mocnego alibi podejrzanego. Na miejscu zbrodni zabezpieczono sporo materiału genetycznego należącego do mordercy, ale w tym śledztwie pojawiły się błędy, które zatrzymały sprawę na wiele lat. Między innymi do badań wysłano złe próbki DNA, nie zabójcy, a ofiary.
W tej bardzo trudnej sprawie w końcu doszło do przełomu po ponad 3 dekadach. Pewnie już nie możecie doczekać się, jak kończy się ta historia. Zostańcie jeszcze z nami przez moment. Za chwilę zrelacjonujemy dla Was najnowsze informacje w tej sprawie.
Zdolna studentka sztuki została brutalnie zamordowana w 1993 roku. Przez dekady wszystkie tropy w tej sprawie prowadziły donikąd. Czas nieubłaganie płynął, a policja nie przybliżała się do wykrycia zabójcy.
Rodzina Van Haas ufundowała nagrodę w wysokości 10 tysięcy dolarów za informacje prowadzące do aresztowania i skazania osoby odpowiedzialnej za śmierć Carmen. W 2002 roku James Van Haas senior zginął w wypadku samochodowym. Nie doczekał się sprawiedliwości w sprawie morderstwa ukochanej córki.
Na szczęście rozwój technologii po raz kolejny przyczynił się do złapania niebezpiecznego przestępcy. Dokładnie chodzi o genealogię genetyczną, dzięki której w ostatnich latach rozwiązano wiele spraw, które przez dziesięciolecia czekały na sprawiedliwość.
Zresztą o kilku takich głośnych przypadkach opowiadaliśmy już w Scenach Zbrodni. Polecamy nasze podcasty na rmfon.pl.
I dzięki współpracy naukowców i śledczych wytypowanym podejrzanym został Dana Shepherd.
Na trop tego mężczyzny natrafiono dzięki jego dalekiemu krewnemu, który dobrowolnie oddał swoją próbkę DNA do genetycznej bazy danych. W tej próbce odnotowano częściowe dopasowanie do materiału genetycznego mordercy Carmen. No i właśnie tak, po nitce do kłębka, czyli do kolejnych krewnych.
Dana Shepherd w momencie śmierci Carmen miał 21 lat. Według ustaleń policji mieszkał w budynku sąsiadującym z blokiem zamordowanej dziewczyny. Te dwie, nazwijmy to klatki albo piony, posiadały część wspólną. Dokładnie była to pralnia, umożliwiającą przejście z jednego budynku do drugiego.
52-letni dziś Dana Shepherd pracował jako opiekun, kustosz na Uniwersytecie w Missouri. Ma na swoim koncie kilka drobnych przestępstw, oczywiście nie takiego kalibru jak w tym przypadku. W lutym tego roku policjanci odwiedzili jego dom. Mężczyzna zachowywał się bardzo nerwowo, zaczął dosłownie cały się trząść, gdy otrzymał nakaz przekazania swojego materiału DNA, gdy został poinformowany, w jakiej sprawie jest podejrzany. Wyniki badań otrzymane w czerwcu nie pozostawiały najmniejszych wątpliwości.
Obecnie oczekuje na ekstradycję do stanu Indiana, gdzie popełnił morderstwo. Podczas zwołanej kilka dni temu konferencji prasowej przedstawiciele policji podkreślali, tutaj zacytujmy, od 31 lat rodzina Carmen Van Haas szukała odpowiedzi i sprawiedliwości. Chociaż nic nie zastąpi ich ukochanej osoby, mamy nadzieję, że dzisiejsze aresztowanie przyniesie im choć trochę spokoju.
James Van Haas Jr., czyli brat zamordowanej Carmen, przypomniał, że to ich ojciec znalazł martwe ciało 19-letniej córki i ten tragiczny widok zmienił go dramatycznie, na zawsze. Jak zakończy się ta sprawa? No, zawsze trzymamy kciuki, żeby zatriumfowała sprawiedliwość. Mamy nadzieję, że w świetle tak mocnych dowodów Dana Shepherd zostanie skazany na surowy wyrok i już nigdy nie skrzywdzi żadnej innej niewinnej osoby.
Sceny zbrodni w RMF FM.